Ojcze, jeszcze raz dziękuję Ci za to, że możemy spotkać się jako Twój Kościół przy Twoim Słowie, w modlitwie, ufając, że Twój Święty Duch poprowadzi nas do lepszego poznania Ciebie, głębszego poznania Ciebie, bo to jedyne, to jest nasz największy skarb, poznać Ciebie. Nic innego stąd nie weźmiemy. Dlatego Tobie niech będzie chwała. Otwieraj proszę nasze serca, umysły, żeby to Słowo trafiało do nas całą Jego mocą.
Amen.
Śpiewaliśmy już taką pieśń, czy Bóg jest zawsze dobry? Tam na początku była taka pieśń, prawda, że Bóg jest dobry, ale takie możemy zadać pytanie. To pytanie oczywiście, że w jakiś sposób, nie tylko ze względu na ten tydzień, ale generalnie gdzieś tam toczy się za nami. W tym tygodniu, tak jak Lidia wspomniała, akurat w naszej rodzinie przeżyliśmy taki wstrząs i to było bardzo trudne, dlatego że właśnie odeszła mama naszego środkowego zięcia, tak? Że jechali w ubiegłą niedzielę na nabożeństwo, po prostu ktoś zrobił jakiś zły manewr, najechał na nich z przodu, nagle, jeden moment, koniec. Tak? Także bardzo taka kochana, urocza osoba, bardzo takie małżeństwo, takie no, kochające się, znające się jakby można powiedzieć od dziecka, że tak powiem, i nagle kogoś ubywa. Bardzo trudne doświadczenie. Czy Bóg zawsze jest dobry? I dlaczego Bóg w ogóle pozwala na to? Czy Bóg na pewno jest dobry i czy pozwala na takie rzeczy, albo dlaczego pozwala na takie rzeczy w naszym życiu? Na tu na obrazku mamy taką scenę z Hioba oczywiście i na nim się skupię najwięcej dzisiaj, opowiem o nim. Kiedy Hiob trwa w swoim takim no, uporze właściwie przed Bogiem, a jednak dzieją się rzeczy, których on nie rozumie. Nie wie, dlaczego to dzieje się dookoła niego. Przychodzą tam z wieściami, przychodzą również przyjaciele, przychodzi żona, która wprost mówi: zło rzecz Bogu i umrzyj. A przyjaciele próbują wymęczyć na nim zeznania i przyznania się do winy. I nie mówią bezbożnie, oni mówią bardzo pobożnie. A jednak konsekwencje ich mowy zobaczymy na końcu, jakie są. Wrócę jeszcze do jednej takiej kwestii, jakby dotyczącej naszych spotkań, tak, kiedy były te kwestie tu urodzin i tak dalej. To takie przypomnienie dla mnie było, że kiedy ja tu przyjechałem, to miałem około 30 lat. Kiedy tu zaczynałem swoją służbę i w ogóle nasze życie tu na Mazurach, 30 lat. I pamiętam, zwróciłem uwagę właśnie, że niektórzy w roczniku mają tak równo tą dwójkę. Tak, ja też mam dwójkę, jestem 62 rocznik. Także w tym roku też mnie czeka okrągła rocznica. Nie zapomnijcie, no. Okrągła rocznica, bardzo się cieszę. Ja ciągle się czuję młody i tak jak patrzę na was, to też mi się wydaje, że wszyscy młodzi jesteśmy. Nic się nie zmieniliśmy. Prawda? Zgadza się? Tak jest. Tak jest. Kochani, dobrze, do rzeczy. 300 lat przed narodzinami Chrystusa był pewien człowiek, Epikur się nazywał, i on miał taki dylemat, właściwie to trylemat, jeżeli tak można powiedzieć, takie trzy kwestie dotyczące Boga. Już wtedy zastanawiał się nad takimi kwestiami. Tutaj bardzo łatwo, prosto to jest wyszczególnione, tam w Wikipedii można przeczytać, to jest bardziej takie zagmatwane, ale tak to mniej więcej można podsumować. Jeżeli Bóg nie potrafi zatrzymać zła, to jaki jest? Jeżeli Bóg nie potrafi, no to jest nieudolny, to nie ma takiej mocy, nie jest wszechpotężny, tak jakbyśmy mogli przypuszczać, że Bóg powinien być. Prawda? Po drugie, a jeżeli Bóg nie chce, to być może nie chce zatrzymać zła, no to jaki jest? No w takim razie jest zły, tak? W takim razie nie jest miłosierny, nie jest łaskawy, nie jest dobry. A zadaliśmy pytanie na samym początku, czy Bóg dobry jest? Na pewno jest dobry? To też takie, wtrącę tu jeszcze takie jedno, takie pamiętam zdarzenie z życia pewnego pastora, kiedy poproszono go o modlitwę i pogrzeb w ogóle cały w domu pewnego młodego człowieka i przyszedł tam do nich i chciał się pomodlić. Ale rodzina była niewierząca. Niewierząca. I mówi takie słowa, matka powiedziała: nie chcę tu żadnych modlitw. Jaki Bóg dobry jest? Bóg pozwala na takie zło? A on mówi: a to, co do tej pory się działo, że się urodził, że żyliście, to było też wszystko całe zło? No nie, to nie było wszystko zło. Tylko my takie mamy gdzieś zakodowane w głowie, że widzimy od razu tylko tą jedną kwestię, tak? Tylko ten jeden moment. Skoro wydarzyło się w moim życiu coś nie tak, to Bóg na pewno nie jest dobry. Na pewno? Trzecia kwestia tego dylematu, czy trylematu tego Epikura była taka. No dobrze, załóżmy, że Bóg jest w stanie zatrzymać zło i nawet chce zatrzymać to zło. Jest w stanie, ma siłę, ma moc i chce nawet zatrzymać to zło, załóżmy. No to w takim razie pozostaje pytanie, skąd bierze się całe to cierpienie, całe zło, które nas otacza? Czemu Bóg nie zatrzyma tego? Czemu Bóg tego nie zatrzyma? Dlaczego pozwala na to, co dzieje się w moim życiu? Odpowiedź. Odpowiedź właściwie też jest pytanie i to jest odpowiedź. Czy zło i cierpienie są sprzeczne z Biblią? Domyślamy się, że nie. Czy zło i cierpienie są sprzeczne? I niektórzy dzisiaj bardzo ostro reagują, jeżeli ja pamiętam, kiedyś powiedziałem kazanie, że Bóg dopuścił chorobę w życiu Naamana po to, żeby on mógł coś tam doświadczyć, tak? Doświadczyć samego Boga tak naprawdę. Więc spotkała go bardzo smutna, bardzo tragiczna rzecz, to się ta choroba trąd kończył się śmiercią, a jednak Bóg doprowadził go do poznania przez tą właśnie chorobę. Ale podeszli do mnie niektórzy, mówili, źle to powiedziałeś. Czy Bóg dopuszcza chorobę? Bóg może dopuszczać coś złego? Nie. To wszystkiemu jest winien diabeł. Na pewno? Na pewno? Oczywiście, że Bóg w jakiś sposób pozwala diabłu, tak jak to zaraz zobaczymy w życiu Hioba, pozwala na coś, ale tak naprawdę za wszystkim kryje się Bóg. I nie dajmy się tutaj oszukać, nie dajmy się zmylić. I to jest najważniejsza kwestia w naszym życiu, co myślimy, jak myślimy o Bogu. Bo może ktoś myśleć bardzo pozytywnie, właśnie w taki sposób. Bóg jest kochany, Bóg jest dobry, Bóg jest miłością, On zawsze daje mi najlepsze rzeczy. To jest prawda, ale te najlepsze rzeczy wcale nie znaczy, że, że się obędą bez cierpienia, bez bólu, bez trosk, bez takich doświadczeń, jakie nas spotykają. Ja już wspominałem ostatni raz, kiedy chyba mówiłem, czy przedostatnie kazanie tutaj, wspominałem o Janie Chrzcicielu. Pytanie, które sobie na koniec zadaliśmy, brzmiało, czy on nie ufał Bogu? Czy on nie wierzył do końca? Jego wiara była jakoś słaba? Że on trafił do więzienia, a później go ścinają? To bez sensu. Po ludzku patrząc i nawet z takiej mówię, kolorowej, takiego chrześcijaństwa, które jest takie papierkowe, takie zbyt proste, to wygląda właśnie tak, to jest bez sensu. To jest bez sensu. Człowiek, który tak ufał, tak zapowiadał, największy prorok, największy człowiek, który się narodził z niewiasty i tak dalej, to co Pan Jezus o nim mówi. A jednak jest wtrącony do więzienia, jest ścięty. Jeremiasz jest wprost nazwany płaczącym prorokiem. Nasze dzieci się grubo zastanawiały, czy dać takie imię naszemu najmłodszemu, to jeszcze nie jest najmłodszy, przedostatniemu wnukowi, tak? Przedostatni wnuk ma na imię Jeremiasz. I to był jeden z takich dylematów. Płaczący? Ale zostało i jest, Jeremi jest okej. Nie jest płaczący, jest bardzo pogodny jak na razie, ale życie Bożych sług, Bożych powołańców i pomazańców, tych, którzy są powołani, wcale nie było takie różowe. Wcale nie było takie kolorowe. To nie było jedno pasmo cudów, którymi torowali sobie drogę i nic ich nie dotykało. Tak? Oni po prostu przechodzili suchą nogą po tym całym padole ludzkim. Jeremiasz, Dawid. O Dawidzie moglibyśmy mnóstwo czytać fragmentów. Kiedy mówi, właśnie tam chyba są te słowa, tak, czy ty słuchasz, czy obchodzi cię to, co się dzieje? Ile razy na różne sposoby Dawid w taki sposób się wypowiada, choćby psalm 40, który teraz mi przychodzi do głowy, psalm 40. Ile było takiego wołania w życiu Dawida? Ale teraz już, żeby tak nie chodzić zbyt dużo, zobaczmy psalm 73, otwórzmy, psalm Asafa. Psalm Asafa, jednym z takich nadwornych proroków, można powiedzieć, tak, bo jakby pracował u króla Dawida, był zatrudniony i jego zadaniem było prorokować w imieniu Pana. Prorokować, czyli układać psalmy. Tak naprawdę to o to chodzi. I rzeczywiście i psalmy Dawida, i psalm tegoż Asafa bardzo mocno często są spójne z tym, że wskazują, są takie momenty, pokazują właśnie cierpienie Mesjasza. Pokazują cierpienie Chrystusa. Wskazują na ostateczne, tak naprawdę, rozwiązanie naszego bólu, cierpienia i tych wszystkich rzeczy, które nas spotykają tu na ziemi, ale do tego dotrzemy później. Zobaczmy, jaki był dylemat Asafa. Wiem, że znamy ten psalm dosyć dobrze, ale przeczytajmy go. Zaiste, dobry jest Bóg dla tego, kto jest prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Zaczyna się od tych słów, które zadaliśmy na sam początku. Czy Pan Bóg jest dobry? Jest dobry. Jest dobry dla tych, którzy są prawy. Takie jest pierwsze twierdzenie. Ale nagle mówi, jeżeli chodzi o mnie, to omal się nie potknęły nogi moje. Omal nie pośliznęły się kroki moje. Dlaczego? Bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. Albowiem nie mają żadnych utrapień. Zdrowie, krzepkie jest ich ciało. Znoju śmiertelników nie doznają. Nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, przemoc jest szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swoją otyłością, serce jest ich pełne złych myśli. Szydzą, mówią przewrotnie, wyniośle przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich i nagannego nic w nich nie znajduje. I mówią, jakoż by mógł dowiedzieć się Pan? Czy Najwyższy wie o tym? Oto takimi są bezbożni. Zawsze są szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? I to jest to pierwsze takie sformułowanie. Czy na próżno zachowywałem w czystości serce swoje i w niewinności obmywałem ręce moje? Albowiem co dzień znoszę ciosy i jestem smagany każdego rana. Gdybym pomyślał, będę mówił jak oni, to byłbym błądził, zdradził ród twoich dzieci. Chciałem to wtedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydawało. Dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich, zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w zagładę. Jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia, jak pierzcha sen, gdy budzi się człowiek. Tak Ty, Panie, gdy się ockniesz, zgardzisz ich mrzonkami. Gdy rozgoryczone było moje serce i w nerkach czułem kłucie, byłem głupi i nierozumny. Byłem jak zwierzę przed Tobą, bo przecież ja zawsze jestem z Tobą. Ty ująłeś prawą rękę moją. Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Bo oto ci wszyscy, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności. Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. To jest... Dla mnie to jest taka bardzo kluczowa kwestia, jeżeli chodzi o życie z Bogiem. Spotkania chrześcijan i spotkania tak samo nawet niechrześcijan, jakby nie mają sensu, kiedy nie ma tam Pana. Pan Jezus mówi, gdzie dwóch lub trzech w imieniu moim, tam jestem pośród nich. Ale jak Pan jest? W jaki sposób? Ano w taki sposób, że zgłębiamy te Boże tajemnice, zgłębiamy znaczenie Bożego imienia. Kim On jest? Kim On jest? Czy On na pewno jest dobry? Bo Bóg bardzo często wydaje się być dobry, kiedy nam dobrze idzie. Czy On na pewno jest dobry zawsze? Odpowiedź oczywiście jest tak. Nawet psalmista to potwierdza. Ale musi mieć tą pewność, to zaufanie. Jestem w Jego ręku. On zawsze jest ze mną. I kiedy mamy spotkania, i to tak mile wspominam, to jest takie jedna z najpiękniejszych rzeczy, szczególnie wspomniałem sobie dzisiaj waszego tatę, Bo z nim chyba najczęściej mi się zdarzało, że spotykaliśmy się i on wtedy a jak to rozumiesz? Tutaj otwierał Biblię i tam coś czytaliśmy z Biblii. Mam spotkania z katechumenami teraz też w zborze w Kętrzynie. A właśnie jeden z takich problemów jest, kiedy zadaję pytanie, dobrze, to powiedzcie mi, co czytaliście w tygodniu? Co tam, co rozważacie? Nic nie czytaliśmy. Nic nie czytaliśmy. I rozmawiam później z pastorem, mówię, nie, oni się w ogóle nie nadają do chrztu. Dlatego, że ich w ogóle nie ciągnie do Bożego Słowa, ich w ogóle nie ciągnie do społeczności. W ogóle nie rozumieją kwestii modlitwy, czytania, bo nie mówimy tylko o jakimś intelektualnym zaangażowaniu, jakimś tam główkowaniu i studiowaniu, nie wiem, czegoś, jakiejś teologii. Mówimy o naszym zaangażowaniu się w to, kim jest nasz Pan. Ja muszę Go poznać. To jest jedyny skarb, jedyna rzecz, jaką mam, jedyna podstawa mojej ufności. Ile razy? Nawet teraz, kiedy byłem w tym szpitalu, to jest drobiazg, te usunięcie woreczka gdzieś tam w Niemcy i tak dalej, to, co mnie spotkało niedawno. Ale to, co miałem ze sobą, to miałem poznanie świętego Tozera. Tozer, poznanie świętego. Bardzo polecam. Kiedykolwiek miałem trudne historie, kiedy Lidia leżała w szpitalu i tak dalej, najbardziej pocieszała mnie właśnie głęboka teologia. Nie książeczki jakieś tam będzie dobrze, a ktoś tam się pomodlił i mu się udało i fajnie było. Cieszę się bardzo z tego. Chwała Bogu. Ale ja muszę i my musimy, każdy z nas musi poznać na tyle Pana. Na tyle muszę Go znać, że ja muszę mieć do Niego zaufanie. Że nawet jeżeli będę oglądał dookoła to, co się dzieje, czy to są nieszczęścia, czy to są powodzenie innych, którzy nie znają Boga i patrzę, im się dobrze żyje. Chociaż gardzą Bogiem. A ja? Dlaczego mnie to spotyka? To jest właśnie dylemat tego Asafa, o czym tutaj czytamy. Ale on mówi, ja muszę, ty prowadzisz mnie według rady swojej. Prowadzisz mnie według rady swojej. Ja potrzebuję Jego ciągłego wsparcia, pouczenia, tego objawienia Jego, to co mówi apostoł Paweł. Chcę poznać i doznać mocy Jego zmartwychwstania już teraz. Doświadczyć mocy Jego, tego nowego życia w sobie. Więc chrześcijanie, którzy spotykają się, nie otwierają Biblii, nie modlą się, to jest dziwne. To jest dziwne. To jest nienormalne. To jest nienormalne. Ciągle, kiedy myślę o takich trudnych sytuacjach w naszym życiu, ja bardzo często uciekam się też do tych wojennych kwestii, wspominam tego pastora, a już mówiłem o nim nieraz i będę ciągle o nim mówił, Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand to jest Rumunia, to są już czasy po wojnie, ale przychodzi komunizm. On był najpierw ateistycznym Żydem, później nawraca się na chrześcijaństwo, jest pastorem luterańskim, głosi Ewangelię, trafia do więzienia na 14 lat. 14 lat. Jedna z rzeczy, które mnie gdzieś tam najbardziej intrygują, czy ja pamiętałbym, na ile pamiętałbym Bożego Słowa, gdyby mi zabraniano. I za to, że kiedykolwiek przyłapano ich na modlitwie, to bito ich. A oni uparcie klęczeli w swoich celach samotni. Po co? Po co ci to bicie? A oni uparcie klęczeli i modlili się. Był taki moment w jego życiu, kiedy mówi, to już jest piekło. Ja jestem w piekle. Ale nagle spojrzał na kubek wody, który stał w jego celi. Mówi, nie, to jeszcze nie jest piekło. Bo w piekle nie ma nawet kubka zimnej wody. Nie ma nawet tego palca, który by był umoczony i by mi przyniósł ulgę w piekle. My nie przechodzimy takich rzeczy, ale dzisiejszy Kościół, dzisiejsze chrześcijaństwo nie potrzebuje dzisiaj modlitwy. Potrzebne są działacze, są potrzebni, potrzebne są jakieś wydarzenia, ale i fajne, że są. Ja się bardzo z tego cieszę. Ale jeżeli Kościół nie stoi w modlitwie, jeżeli Kościół nie stoi w Słowie, nie ma tego poznania, to ta dalsza część tego wiersza mówi, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Czy widzisz tą chwałę? Czy widzisz, do czego zmierzasz? Czy widzisz ten koniec rzeczy, które tutaj są na ziemi? Bo jeżeli tego nie widzimy, jeżeli widzimy tylko nasze życie tu i teraz, co mam jutro zrobić, jak będą wakacje, i tylko to widzę i pobłogosław to, Panie, to jest strasznie słabe. i któregoś dnia rozpadnie się, jak bańka mydlana. Dlatego tak bardzo potrzebujemy Jego prowadzenia. Teraz na chwilę przyjrzyjmy się. Ja zostawiłem Hioba osobno i teraz w tym tygodniu tam napisałem taki artykuł, przetłumaczyłem właściwie, i chciałem skupić się na pięciu rzeczach. Już myślałem o nim wcześniej, o Hiobie, nawet jak tu była ta uroczystość cała. Jedna z rzeczy, które mnie bardzo intrygowały, dotyczące Hioba, tam jest na końcu powiedziane, że jego przyjaciele nie mówili prawdy. Pamiętacie to? Czy oni mówili bezbożnie? Czy mówili, nie ma Boga? Tak jak żona mówiła, złożysz Panu Bogu i umrzyj? Nie, nie. Oni mówili o Panu Bogu. Oni wiedzieli wszystko o Bogu. Pozwól, że Cię pouczymy. I oni wiedzieli wszystko o Bogu. A ich życie o mało co nie zostało stracone. I ten ostatni punkt mówi o tym, że Hiob musi za nimi stawać. Ale po kolei. Po pierwsze mówi tam, zarówno Hiob, jak i Jezus byli prawdziwymi ludźmi. Zarówno Hiob, jak i Pan Jezus byli prawdziwymi ludźmi. I warto to po prostu zauważyć, warto się nad tym skupić, pomyśleć nad tym, bo doświadczali czegoś w ciele, ale Hiob ma za zadanie pokazać nam na coś bardzo ważnego w naszym życiu. Nie ma tam odpowiedzi, dlaczego on cierpi. Ale Hiob całym sobą pokazuje nam na tego, który będzie później cierpiał i który weźmie na siebie wszelki nasz grzech, wszelką chorobę, wszelkie cierpienie. On to bierze na siebie. O tym mówi Hiob. On pokazuje nam oczywiście na Pana Jezusa Chrystusa. To jest pierwsza, jakby najważniejsza kwestia dotycząca Hioba. Ale Bóg mówi, nawet jeżeli on się żali, nawet jeżeli przeklina dzień swoich urodzin, to powiedziałem, on nie zgrzeszył. Nie zgrzeszył swoimi ustami. Bardzo wyraźnie to jest powiedziane. I Pan mówi, to jest mój sprawiedliwy sługa. To jest pierwszy rozdział, 8 wiersz, mówi, człowiek to nienaganny, prawy, który boi się Boga i odwraca się od zła. I to mówi Pan Bóg o nim na tle całej reszty społeczeństwa. To mówi Pan Bóg gdzieś tam na tej swojej radzie, kiedy spotykają się, tam ciężko to zrozumieć, jak to wygląda, jak to funkcjonuje. To jest zakryte przed nami. Tu nagle mamy uchylony rąbek. My to widzimy, ale Hiob tego nie widzi. On oczywiście w jakiś sposób Hiob widzi swoją niedoskonałość, widzi swoje słabości. Są tam takie momenty, kiedy przecież nawet pod koniec on nagle, no teraz Ciebie zobaczyłem. Teraz zobaczyłem, o co chodzi. Nie znalazł odpowiedzi, tylko mówi, zobaczyłem Ciebie. Tak jak Mojżesz tego pragnął. Mojżesz doświadczył takich cudów. Te 10 plag, te przejście przez Morze Czerwone i tak dalej. A jego największe pragnienie jest jakie? Zobaczyć Pana. Ja muszę zobaczyć Twoje oblicze. Tak? Nie chodziło tylko o to, pobłogosław mi, żeby mnie te wszystkie kłopoty minęły. Ja muszę zobaczyć Ciebie, bo nie dam rady iść, nie dam rady zrobić następnego kroku. Nie jestem w stanie. Ja muszę Ciebie zobaczyć. No ale tutaj, jeżeli mówimy o jeszcze tym objawieniu Hioba, bo chcę zobaczyć, zobaczył go twarzą w twarz, jest ten moment w 42 rozdziale, kajam się w prochu i popiele. Hioba 42 rozdział, kajam się w prochu i w popiele. Niemniej jednak Bóg nazywa go swoim sługą kilka razy, dwa razy na początku i dwa razy właśnie w tym rozdziale. Ale jeżeli chodzi o Jezusa, jeżeli Hiob wskazuje nam na Jezusa, zobaczcie, Pan Jezus jest doskonale sprawiedliwy. I to jest bardzo wyraźnie powiedziane. W Nim nie ma żadnego grzechu, żadnego uchybienia. Szatan nie ma o co się w ogóle zahaczyć. Jest coś więcej. Bóg mówi o nim, Łukasza 9,35, że on jest moim umiłowanym, ukochanym synem. Są Boży słudzy, Pan Bóg szanuje, ceni, w jaki sposób eksponuje, a tutaj mówi, to jest syn mój umiłowany. Hiob wskazuje na takiego właśnie kogoś. Hiob był doświadczany, Pan Jezus też był doświadczany, próbowany, przez samego diabła. Jednak Jezus w ogóle w niczym nie zgrzeszył. W niczym. Tak więc jeżeli Hiob był sprawiedliwy, to w takich kategoriach ludzkich. Był po prostu porządnym człowiekiem. Jeżeli chodzi o Pana Jezusa, to był sprawiedliwy w tych kategoriach absolutnych. Wolny od wszelkiego grzechu i od jakiegokolwiek oszustwa. Tak mówi choćby 1 Piotra 2,22, jeżeli ktoś... 1 Piotra 2,22. Po drugie, zarówno Hiob, jak i Jezus cierpieli. I to jest cierpienie i fizyczne, i psychiczne, i to dziś wewnętrzne. Pamiętamy to, najpierw rzeczy działy się dookoła, to są jakieś tam jego trzody, jego dobytek, później jego dzieci, ale później dochodzą właśnie te uwagi żony, przyjaciół, którzy go oskarżają. Więc cała gama tych doświadczeń, jeżeli chodzi o to, co przeżywał Hiob. I w łacińskie jest takie słowo pasja, pochodzi z łaciny. My tego używamy właśnie szczególnie do cierpienia naszego Pana Jezusa. On też, jeżeli chodzi o pasję, to jest takie wytrwałe cierpienie. Jestem, cierpię, ale trwam w dalszym ciągu. I my używamy tego, kiedy mówimy właśnie pasja, to są tortury, które przechodził Pan Jezus. I tak samo to były i fizyczne, i takie psychiczne, powiedzmy to, te ciągłe oskarżenia, niedowiarstwo, zdrada przyjaciela tak samo. Ale to, co najgorsze, to jest właśnie ukrzyżowanie. Coś, czego Hiob nie przeżył. On stracił jakby, no, stracił wszystko z wyjątkiem swojego życia. Pan Bóg mówi, dotąd, stop, dalej ci nie wolno. Tak, to też pamiętajmy, nawet jeżeli diabeł dotyka, on ma tylko ograniczone pole działania. Pan Jezus znosił wszelki ból. Bardzo podobnie, tak jak Hioby. I teraz tu mam taki fragment z 16 rozdziału Hioba, 10, 11 wiersz, mówi: rozdziawiają na mnie swoje usta, policzkują mnie wśród zniewa, z połem gromadzą się przeciwko mnie. Bóg wydał mnie przewrotnym i wtrącił mnie w ręce bezbożnych. Zobaczmy, jakbyśmy te słowa przełożyli do ust Pana Jezusa, dokładnie to samo. Dokładnie to samo. W 30 rozdziale, tam kilka wierszy. Pierwszy wiersz mówi: teraz naśmiewają się ze mnie młodsi ode mnie wiekiem. 9 wiersz: śpiewają o mnie szydercze pieśni i stałem się ich pośmiewiskiem. 10 wiersz: brzydzą się mną, trzymają się z dala ode mnie i ośmielają się pluć mi w twarz. Hiob wskazuje na Pana Jezusa. Ostateczne rozwiązanie naszego cierpienia. Więc jego płacz jest taki proroczy, można powiedzieć. Ale kluczowa różnica jest właśnie tak, jak powiedziałem. Bóg zachował życie Hioba i nie pozwolił go zabić, ale nie oszczędził swojego syna. Nie oszczędził swojego syna. Wydał go na śmierć. Więc Chrystus, najwyższy, ten cierpiący sługa, zapłacił za grzech. Zapłacił również za grzech Hioba. Hiob tylko myślał, że Bóg go opuścił. Ale Chrystus został opuszczony faktycznie przez Boga i pamiętamy to wołanie: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Po trzecie, zarówno Hiob, jak i Pan Jezus toczyli duchową bitwę. Czy Hiob rozumiał, co się dzieje? Nie widział tego, co my czytamy na tych początkowych rozdziałach. On tego nie wiedział. To była duchowa bitwa. Więc cierpienie nie jest tylko jakoś fizycznym, po prostu zależnością, bo żyjemy na tej ziemi i spotykają nas różne przypadki. Cierpienie ma też wymiar duchowy. I to jest bardzo wyraźnie na samym początku powiedziane. Cierpienie ma wymiar duchowy. I tak mówiliśmy, Pan Bóg pozwala diabłu na tyle, ile Pan Bóg uważa, że może się dotknąć. Hiob się mylił, Hiob nie rozumiał wszystkiego. Ale przyjaciele Hioba, podkreślajmy to przez cały czas, oni jeszcze bardziej byli pogrążeni w ciemności. Oni zakładali, że wiedzieli lepiej, że Hiob jest winny, tak? Musisz przyznać się, musisz się tu przyznać. Jeżeli patrzymy teraz na Pana Jezusa, to co się działo na ziemi? Czy to była po prostu taka wędrówka i tylko zmaganie z ludźmi? No nie, wiemy dobrze, że to była duchowa bitwa. Pierwsze rzeczy, które czytamy, idzie na pustynię. Kto go poprowadził na pustynię, żeby go szatan kusił? Duch poprowadził. bardzo wyraźnie, czy ten Duch poprowadził Pana Jezusa na pustynię, żeby tam był kuszony, próbowany, doświadczony. Więc to jest przez cały czas duchowa bitwa. Więc to, co dzieje się tak samo wśród nas, kiedy przechodzimy różnego rodzaju doświadczenia, to jest duchowa bitwa. I do tej bitwy nie podchodzimy tylko z tabletką, strzykawką czy panem doktorem. Do tej bitwy podchodzimy z modlitwą. Z modlitwą. A więc jeszcze raz taka kluczowa różnica w tym całym tutaj między Hiobem a Panem Jezusem. Hiob w tym boju nie rozumiał, co się dzieje i dlatego też nie był jak Pan Jezus cichy i pokornego serca. Tak o Panu Jezusie czytamy, on był cichy i pokornego serca. I zapraszał nas do jarzma. Jarzmo nie jest czymś przyjemnym. Ale to jest jedyny sposób, jedyna droga, żebyśmy dotarli do celu, żebyśmy zwyciężyli. My sami nie damy rady. Nie damy rady. Więc Job tam przeklina swoje dzień narodzin, nawet oskarża Pana Boga. Nawet nie był cichy w tym. Nie był taki cichego i pokornego serca. Ale Pan Jezus wiedział, co go czeka. On to zapowiada raz, drugi, trzeci. Idziemy do Jerozolimy, a tam będę wydany w ręce starszych, w ręce przywódców, uczonych w piśmie i tak dalej. Będzie to i to. Muszę umrzeć. Muszę zmartwychwstać. Zapowiada. Oni ciągle myśleli w kategoriach pozytywnych. Już niedługo będziemy siedzieli przy stole i będziemy po prostu cieszyli się zwycięstwem. Nasz Pan jest nie do pokonania. Jest super. Pan Jezus pokazywał zupełnie coś innego. Widział bardzo wyraźnie. Ogród Getsemane, kiedy pada na twarz, kiedy modli się i poci się krwią. Ale przez cały czas widzimy te słowa: nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Te same słowa padają później w modlitwie pańskiej. Kiedy modlimy się, niech wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Niech stanie się Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi. Modlitwa Pana Jezusa staje się naszą modlitwą, kiedy poddajemy Jemu swoje życie. Ale żeby tak się pomodlić, musisz Jemu zaufać. A żeby Mu zaufać, musisz Go poznać. Po czwarte, zarówno Hiob, jak i Pan Jezus zostali, można powiedzieć, przywróceni do życia. Tak? I to jest piękne i to lubimy, to najbardziej lubimy, ten moment, końcówkę Hioba, kiedy przynoszą mu przyjaciele jakieś tam dary, rodzą mu się znowu dzieci i znowu jest szanowany, znowu jest kimś. No i tak byśmy chcieli, żeby nasze życie, no dobrze, przechodzę jakieś trudne momenty, ale żeby to się skończyło jakimś happy endem. Tak jak to się mówi, jak powiedziałem już wcześniej o Janie Chrzcicielu, tam nie było happy endu. I w życiu wielu wierzących ludzi nie było happy endu. Richard Wurmbrand został wypuszczony na wolność. Żył i świadczył i do końca, pamiętacie, nie wiem, bo to już mówiłem kilka razy, ale powtórzę jeszcze raz. Oni zostali uratowani, wyjechali na zachód, ale po pewnym czasie razem z żoną mówią: co my tu robimy? Tu żyją jak grzybki w śmietanie, po prostu się tu chrześcijaństwo, że tu nie ma w ogóle żadnej walki. I pojechali na wschód, tam gdzie chrześcijanie są prześladowani, do krajów arabskich. Bo tam jest walka, tam jest modlitwa, tam ludzie potrzebują Chrystusa teraz, prawdziwego, żywego, a nie tylko gadania o Bogu, że będzie fajnie. Że będzie fajnie. Potrzebujemy żywego, prawdziwego Chrystusa. I Hiob, mówię, został przywrócony do życia, ale z Panem Jezusem stało się coś jeszcze wspanialszego. W niedzielę wielkanocną, naszą, tak, ten pierwszy dzień po sabacie, nasza niedziela, Chrystus zmartwychwstaje. Ten jeden, jedyny poranek, na który czekał cały świat od zarania, od upadku Adama i Ewy. Czekali na to, na pokonanie śmierci. Pokonanie wszelkich choroby, wszelkiego bólu. To się stało w Jezusie Chrystusie. On to zapowiada. Nowe życie. Nowe życie. I czytamy, że Bóg, to jest list do Filipian, też takie długie, to co Paweł, jak on widzi to, co zrobił Chrystus. Schodzi w dół, uniżył się aż do niewolnika. I to go zachwyca. To, jak Chrystus się uniżył po to, żeby być wywyższonym. I na końcu czytamy: i wywyższył go Bóg i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, żeby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. Tak zobaczyć Chrystusa. Jeżeli tak go widzisz, to później spokojnie możesz powiedzieć: Owszem, były takie momenty, że Paweł mówi, wyrwał nas Pan Bóg z paszczy lwiej. Ale też mówi, czas mojego odejścia już nadszedł. Czas mojego nadejścia, jestem spokojny, jestem gotowy. Wiem, komu zawierzyłem. Wiem, komu powierzyłem całe swoje życie. Spokojnie, spokojnie. Troszczy się o różne rzeczy. Przynieś mi płaszcz, przynieś mi zwoje. Tam zostawiłem chorego Trofima. Tutaj jakieś sprawy. Mówi o tym wszystkim, ale jest spokojny. Boli go to, co się dzieje dookoła. Przez cały czas, do końca. Ale oddaje swoje życie w spokoju i w zaufaniu Bogu. Pana Jezusa Bóg obdarzył imieniem, które przewyższa wszelkie imię. I jeszcze jeden taki piękny obraz, tak jak Pan Bóg przywraca Hiobowi tą jego rodzinę. To w Panu Jezusie mamy coś jeszcze piękniejszego. Rodzina, my stajemy się Jego rodziną. My stajemy się Jego rodziną. My jesteśmy Jego synami i córkami. My, którzy w ogóle nie należeliśmy do narodu obietnic. A jednak obietnice tamtego narodu stały się nasze. Stały się nasze. Bliskość Boga, przymierze z Bogiem stały się nasze. I że to do mnie dociera, nie mogę milczeć, nie mogę nie mówić, nie mogę chwalić się moim Bogiem, nie mogę opowiadać, nie opowiadać o Jego wielkości i wspaniałości. Po piąte, ostatnia kwestia dotycząca Hioba. I to jest właśnie to, taki dramatyczny moment. Dramatyczny, jak powiedziałem, oni byli bardzo pobożni. Tak? I mówili o Bogu, ale Hiob musiał wstawić się za nimi. Bo jak jest powiedziane bardzo wyraźnie dwa razy, nie mówili prawdy, albo nie stali w prawdzie. Nie reprezentowali prawdy o mnie. Dlatego to jest moim takim wielkim, jak kiedy myślałem o właśnie ordynacji, czy ona, o wszystkich nas, którzy głosimy słowo. Jak jest powiedziane w sądzie, mamy obowiązek mówić prawdę. Prawdę i tylko prawdę, tak? Tak w sądzie jest powiedziane. Nie pamiętam dokładnie, jak to było powiedziane. Tak jest nasz obowiązek. Mówić prawdę. Oczywiście faryzeuszom też się zawsze wydawało, że mówią prawdę. I to jest ten problem, że nam się zawsze wydaje, że ja znam prawdę. Właśnie rozmawiałem z tym katechumenem młodym. Mówi, nie, bo ja już tak ogarniam te podstawy chrześcijaństwa. Jak spojrzałem na niego, nic nie ogarniasz. Brutalnie trochę byłem, ale nie rozumiesz. Ja wiem, że ty rozumiesz, rozumiem pewne kwestie dotyczące Boga, ale ty go nie znasz. Jeżeli ciebie nie ciągnie do niego, to ty go po prostu nie znasz. I teraz tak, Hiob miał wstawiać się za nimi. Pan Bóg mówi im, on mają złożyć ofiarę, a mój sługa będzie się o was modlić. I to też jest taki piękny obraz tego, co robi Pan Jezus. Bo Pan Jezus i oczywiście wstawia się, ale ratuje. I to ratuje nie tylko swoich przyjaciół. Ratuje tych, którzy byli jego wrogami, jak to jest bardzo wyraźnie wiele razy powiedziane. Nie znaliśmy, byliśmy obcymi, byliśmy jego wrogami, byliśmy naczyniami gniewu. Na nas miał być wylany Boży gniew, słuszny, sprawiedliwy gniew. A jednak on się nad nami ulitował. I to jest coś pięknego, coś wspaniałego, co nas dotyka w Jezusie Chrystusie. Więc jeszcze raz, od początku szatan był i jest oskarżycielem. Braci, jak jest powiedziane, i sióstr tak samo oczywiście, wytykając nasze grzechy. Jednak Chrystus jest naszym wielkim odkupicielem. On nas pojednał z Bogiem, zbawia nas. I mówi, jeszcze raz jak to powiem, nie dlatego, że byliśmy przyjaciółmi. Wcale nie dlatego. Ale ludzi, którzy wręcz byli wrogami. I bez względu na nasze cierpienie możemy czerpać pociechę właśnie z tej świadomości, że nasze cierpienie jest częścią większej walki. Apostoł Paweł używa takich dziwnych słów, mówi, że teraz moje cierpienie będzie dodane do ofiary Chrystusowej. Do ofiary Chrystusa tak naprawdę nie można nic dodać. Ta ofiara jest doskonała, ona jest spełniona, nic nie trzeba, ale nasza ofiara jest o tyle dodana, jeżeli przechodzimy razem z Chrystusem utrapienia tego wieku, to jesteśmy o wiele bardziej z Nim złączeni. Jak jest powiedziane, żebyśmy otrzymali co lepszego? Lepsze zmartwychwstanie. Lepsze zmartwychwstanie. My byśmy woleli lepsze życie. My byśmy woleli lepsze tutaj błogosławieństwa. Ale są tacy chrześcijanie, którzy wolą lepsze zmartwychwstanie. I to im Pan Bóg obiecał i nam też obiecuje. Trwaj w Nim, trzymaj się Jego. Cokolwiek Ciebie spotyka, choćby jak trudnego, trzymaj się Jego. Lepsze zmartwychwstanie. Korona. Czy widzisz to? Czy widzisz to? Pan Jezus już przyjdzie wkrótce, niedługo. Sam mówi, żebyśmy spodziewali się wręcz smutku i cierpień. Jeżeli widzicie wojny dookoła, jeżeli słyszycie o jakichś cierpieniach, chorobach i tak, patrzcie w górę. Patrzcie w górę. Nie patrzcie tylko na to, co dzieje się dookoła. Patrzcie w górę. Kiedy z nadzieją znosimy te próby, kiedy podążamy śladami Hioba czy wszystkich innych nabożnych ludzi, to wtedy ta nasze cierpienie jakby odzwierciedla też cierpienie Chrystusa. Bo to, jak cierpisz, nie ma chyba nic wymowniejszego w świadectwie. Możesz mówić bardzo dużo mądrych, logicznych rzeczy. Apologetykę to się nazywa, taka nauka o obronie wiary. Może być w tym świetny. Ale najgłębiej przemawiają słowa, które wynikają z cierpienia. Ten, który cierpi, mówi to, co jest prawdziwego, jeżeli chodzi o Boga. Ale przez cały czas czekamy na ten dzień, kiedy cała rodzina Boża będzie odnowiona. Jeszcze dwa slajdy i będzie takie podsumowanie właściwie. Bo to jest też ważne, żebyśmy to zrozumieli. Jeżeli mamy mieć możliwość kochania, to miłość musi być wyborem. Tak? Miłość, jeżeli ona jest wyborem, to cierpienie też musi być wyborem. Jeżeli mówisz, nie chcę cierpieć, to tak jakbyś powiedział, nie chcę doświadczać miłości. To niestety ściśle związane ze sobą. Jeżeli miłość jest wyborem, a Pan Bóg zrobił tak, w swojej cudownej mądrości, że dał nam wybór, jeżeli chodzi o kochanie, no to wtedy też niestety cierpienie musi być wyborem kogoś, naszego, czy kogokolwiek dookoła. I niestety to cierpienie może mieć w naszym życiu miejsce. Dwa takie obrazki. Tak? To jest jakieś dziecko, które tam woła mamo, a Piotrek mnie bije. Pomyślmy o takiej sytuacji, że dwoje dzieci, jak to bywa, jak to często bywa. Ja miałem brata, to wiem, jak to było. Mamo, on coś tam, albo tato, on coś tam. Ale gdyby nie było mamy i taty, jeżeli nie ma Boga, to do kogo się zwrócisz? Jeżeli nie ma Boga, to o jaką sprawiedliwość gdziekolwiek będziesz zabiegał? I rzeczywiście świat ateistyczny mówi w taki sposób. My tylko tańczymy do naszego DNA. Nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość, niesprawiedliwość. To jest tylko wymysł ludzki, społeczny i tak dalej. I co? I w takim razie naprawdę miliony istnień ludzkich, choćby takich jak właśnie szczególnie obozy zagłady, dzieci, kobiety, wszyscy. I co? Nie ma sprawiedliwości? A ilu ludzi uniknęło sprawiedliwości jakiejkolwiek? Nie ma sprawiedliwości? Jeżeli Boga nie ma, to nie ma żadnej odpowiedzialności. Jest Bóg. Jest ten tutaj przysłowiowy mama i tata. Odnosimy się do nich normalnie. Tym bardziej jest Bóg. Tym bardziej jest Bóg i również On szanuje nasze wybory. Szanuje nasze wybory. Tak? Drugi obrazek, wybrałem taki ładny dla dzieci. Co tam jest? Widzisz, co tam jest? Ty jesteś odważna, powiesz? Lena? Nie, Lena. Lusia. Ząbki dwa, tak? Jeden jest panem doktorem. Tak? Ten ząbek jest panem doktorem. I on jest taki uśmiechnięty oczywiście. Ten drugi ząbek też jest wyleczony, jest uśmiechnięty. Ale tak naprawdę, wiecie jak to jest dentysta? Ja pamiętam, jak swoją córkę wiozłem do dentysty, a mieliśmy już ten większy samochód. Ja wysiadłem z jednej strony, chcę wejść, a ona gdzieś tam do bagażnika. Ja dobrze, wyjdę od bagażnika, a ona w drugą stronę. Po całym aucie ją goniłem, zanim ją w ogóle złapałem. Bo co? Dentysta terrorysta, to straszny sadysta. Znęca się nad moją córką, tak czy nie? Cierpienie, wiemy o tym, że jest dobre. Ludzie, którzy nie czują cierpienia, są w wielkim zagrożeniu. Więc cierpienie też jest dobrem dla nas i cierpienie nieraz musi być uleczone i ten, który nas bierze w swoje ręce, nieraz zadaje ból. Lekarz, który do mnie przychodził, taki śmieszny, był to Niemiec, ale zawsze mnie witał słowami, jeszcze Polska nie zginęła. Halo, jeszcze Polska, tyle umiał powiedzieć po polsku, jeszcze Polska nie zginęła. Później rozmawialiśmy po angielsku. A on mi zadał ból. Jak mnie wszystko bolało, ale jak ja się cieszyłem, że go widzę. Panie doktorze, Pan mnie uratował, bo to była bardzo groźna już sytuacja tam. Także zadał mi ból, bolało mnie strasznie, ale ja mówię, dziękuję. Bardzo Panu dziękuję za to, co Pan zrobił. Kto jest dobry i kto nie zasługuje na potępienie? A mówi się czasami, dlaczego dobrzy ludzie cierpią? Dobrzy? Jacy dobrzy? Jacy dobrzy? Są jacyś święci? Są jacyś niewinni? Nie ma sprawiedliwego ani jednego człowieka. Nie ma świętych. To też ja ciągle to przypominam, to jest bardzo dobry apologetyczny moment. Jak ktoś mi mówi o tym, że jakiś święty, Maria na przykład, wstawia się za nim. Ja mówię, jedną rzecz tylko zwróć uwagę. Żeby ktoś cię mógł wysłuchać, jakikolwiek święty, to on musiałby być wszechmogący. Albo wszechobecny przynajmniej. Tak? Powiedzmy, że nie on to zrobi, tylko on cię wysłucha. Musiałby być przynajmniej wszechobecny. Czy Maria jest wszechobecna? Czy Paweł jest wszechobecny? Piotr, czy oni są wszechobecni, żeby cię wysłuchać dzisiaj? A może jakiś papież? Nie ma tak. To tak nawiasem tylko mówię. Ale kwestia jest taka. Nikt z nas, i to Biblia bardzo wyraźnie mówi, wszyscy zgrzeszyli i zasługują na potępienie Boże. Wszyscy zgrzeszyli. A więc kwestia jest tylko taka dziwna, tym, dlaczego Bóg okazał niektórym łaskę? Dlaczego nam okazał łaskę? Boże, to jest niesamowite. Nie przestanę nigdy o tym mówić, nie przestanę Ci nigdy wielbić, dziękować, bo mi ja nie jestem dobry. Ja nie jestem dobry. To jest nasz problem najważniejszy człowieka właśnie, że my źle rozumiemy nasze problemy. Wydaje nam się, że problem to jest cierpienie. Nie. Problem to jest grzech, który nas odgradza od Boga. I Bóg mówi, ja zrobię wszystko, nie szczęście tak, ale nie szczęście w tym znaczeniu, jak ty sobie to wyobraziłeś. Bo mi zależy nie na twoim szczęściu, jak na twojej świętości. Zależy mi na twojej świętości. Więc jedyny, który cierpiał niesprawiedliwie, to był kto? Pan Jezus. I sam się do tego zgłosił. Jedyny, który cierpiał niesprawiedliwie, to był Pan Jezus. I gdyby się nie zgłosił, nasz los byłby przesądzony. Nie mielibyśmy nikogo i nic innego, bo nie mamy swojej dobroci. Jedyny, który naprawdę doświadczył opuszczenia przez Boga, kto to był? To był Pan Jezus. Jedyny, który doświadczył takiego opuszczenia, o czym czytaliśmy, że Hiobowi wydawało się, gdzie jesteś, Panie Boże? Pan Jezus mówi, Ojcze, dlaczegoś mnie opuścił? Nikt z nas tego jeszcze tak nie doświadczył, jak Pan Jezus. Tylko ci, którzy wierzą, że później nic nie ma. Tak? Oni wierzą, wszyscy są wierzącymi ludźmi. Niektórzy ludzie wierzą, że nic po śmierci nie ma. I oni zobaczą wtedy, co to znaczy być opuszczonym przez Boga na zawsze. I to jest straszne. Teraz już ostatni slajd, przepraszam. Przeliczyłem się troszeczkę i tym kończymy. To jest Księga Objawienia, fragment 21. Piękna, wspaniała pociecha. Oni wcześniej wiele razy wołają, Panie, kiedy pomścisz? Kiedy pomścisz? Kiedy wreszcie zapanuje właśnie to Twoje królestwo, o czym oni myśleli, o co pragnęli, na co czekali na ziemi. I teraz mówi tak, i zobaczyłem, widziałem nowe niebo, nową ziemię, albowiem pierwsze niebo, pierwsza ziemia przeminęły, morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. To oczywiście to miasto, to jest później w 10 wierszu tłumaczone, co to oznacza, ale teraz nie będę się nad tym rozwodził. Więc widzi to miasto, widzi jakby Boży lud inaczej. Boży lud w takiej nowej odsłonie. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Więc marzenie dotyczące bliskości Boga nagle tu się spełnia. To, o czym tak bardzo pragnęli, żeby być blisko, jeszcze bliżej, poznać Go, zobaczyć, tak jak Mojżesz, tak jak Hiob Go zobaczył. I wreszcie co się stanie? I wtedy dopiero czytamy, otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie. Ani smutku, ani krzyku, lamentu, ani mozołu, trudu bezsensownego już nie będzie. Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Na to czekamy. Na ten moment czekamy.